Nowy rok, nowe wyzwania i nowe projekty. Nie pierwszy raz widzimy się ze Sławkiem na żywo, ale pierwszy raz nagrywamy coś razem. Bosak i Mencen to formuła, w której chcemy dla Was skomentować najważniejsze wydarzenia.
Te, które my uważamy za ważne, a nie te, które dziennikarze uważają za ważne.
Bez cenzury, bez poprawności politycznej, 100% naszych opinii.
Powiedzenie, że ta ustawa jest zła i niebezpieczna, to jest mało powiedziane. Ta ustawa do tego jest jeszcze wielka, ona jest ciężka. Ja Państwu zaraz coś pokażę. Ta ustawa to wygląda tak. O. Więc to jest bardzo niebezpieczna ustawa. Jakbym komuś ją spuścić na głowę, to można tymi 17 kg krzywdę zrobić. Więc mówimy tutaj o ustawie mającej 3,5 tysiąca stron z tymi wszystkimi projektami rozporządzeń, z załącznikami, z jakimś spisem tabel, która waży 17 kg. Więc warto mówić o 17-kilogramowej ustawie dotyczącej inwigilacji w internecie. Czego ona jeszcze dotyczy, to nie wiemy, ponieważ tu, jak Państwo widzicie, tu można zawrzeć w zasadzie i to będzie użyte, jeżeli będzie potrzebne. Zwróćcie Państwo uwagę, co się działo w państwach, w których pojawiały się jakieś protesty, na przykład w Hongkongu albo w Turcji, podejrzewam, że w jakimś Iranie również. Jak tylko ludzie zaczynają protestować, to ktoś tam robi tak i nagle komunikatory wysiadają i ludzie nie mają jak się ze sobą komunikować.
Przecież nawet w Stanach. No przecież skasowanie Trumpa z platform społecznościowych było następstwem przypisania mu odpowiedzialności za atak na Kapitol. Odpowiedzialność polegała na tym, że nie dość aktywnie zachęcał do przestrzegania prawa.
No tak, więc jego wina. No i teraz jest problem taki, że albo ktoś zostanie osobiście usunięty z internetu, albo cały komunikator zostanie wyłączony i nawet jak będziecie chcieli się ze sobą skontaktować, żeby tam razem przeciwko komuś protestować, to nie będziecie mieli jak, bo już takich fizycznych adresów to mało kto pamięta i to nie jest tak problem znaleźć, takie łatwe znaleźć kogoś, jak nam wyłączą media społecznościowe. Jak będą wchodziły tego rodzaju ustawy i oni będą wiedzieli o nas wszystko, no to będą następnie będą wyciągali konsekwencje z tego, co o nas wiedzą i na przykład będą nas oceniać. Tak jak to się w Chinach na przykład dzieje, że jak Chińczyk zachowuje się tak, jak chce komunistyczna partia Chin, to jest dobrze, dostaje punkty, a jeżeli zachowuje się źle, to ma punkty ujemne i wtedy traci możliwość na przykład wjazdu do restauracji czy kupienia biletu na samolot, bo ma za mało ten ranking społeczny. I to u nas idzie dokładnie w tym samym kierunku. Więc będą wiedzieć o nas wszystko i nas oceniać. Następnie, jeżeli zlikwidujemy gotówkę, to każda płatność będzie musiała iść albo kartą albo przelewem. Czyli będą wiedzieli o każdym naszym wydatku. No i tu się włącza Kanada sprzed roku, kiedy jak ktoś poszedł na protest przeciwko obostrzeniom, to stracił dostęp do konta bankowego. I gdyby nie miał gotówki, to by sobie nawet chleba nie kupił, ani paliwa, żeby do domu wrócić. I niestety u nas też to zmierza w tym samym kierunku. Totalna inwigilacja, totalna kontrola każdego człowieka. Będą wiedzieć o nas wszystko, co piszemy, co myślimy, komu za co płacimy i będą nas w stanie odciąć zarówno od internetu, jak i od naszych pieniędzy, no bo nagle się okaże, jak nie mamy gotówki, to bez pozwolenia urzędnika i banku nikomu nawet za nic zapłacimy. Idą czasy niewolnictwa, jeżeli się zgodzimy na przepychanie takich rzeczy, co tutaj rząd z opozycją radośnie razem przegłosowują.
Gdyby nie te trzy partie, które chodziły ze świeczkami, skandowały konstytucja i wolne sądy, to ta ustawa nie wyszłaby w ogóle z Sejmu. Ona po prostu zostałaby w zeszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu odrzucona. Co się stało, że te partie, zwące same siebie totalną opozycją, pozwoliły PiS-owi przegłosować tą ustawę, którą same twierdzą, że jest niekonstytucyjna i że nie rozwiązuje problemu praworządności. Czy ty masz jakąś teorię?
Znaczy, wiadomo, że co się stało. No, pomachali im palcem w Brukseli. Macie to przyjąć, więc wszyscy to przyjmują bez żadnej refleksji. To jest tak niesamowite i to jest tak grube. Od ilu? 6-7 lat mamy w Polsce dymy o praworządność, tak? Te wszystkie te marsze, ten Wałęsa w tej koszulce, konstytucja, ten cały kod. Wszyscy, żeby walczyć o praworządność, walczyć o naszą konstytucję, po czym wszyscy głosują, próbują przywrócić praworządność poprzez wprowadzenie ustawy sprzecznej z konstytucją. To jest z definicji niepraworządne. To się w ogóle nie klei. To jest tak, jakbyśmy chcieli... O, wiem co. Chcielibyśmy wyplenić kanibalizm, tak? Byśmy napadli na wioskę kanibali i wszystkich zjedli. To oni właśnie coś
takiego... To byłoby jeszcze działanie skuteczne, a ta ustawa nie prowadzi...
Jak skuteczne? Bo wtedy my byśmy byli kanibalami. No w ogóle byśmy mieli drugą wioskę kanibali. W ogóle byłoby nieskuteczne. Tak jak każdy kolejny rząd w Polsce coraz bardziej komplikuje i podnosi podnosi podatki. Tak też każdy kolejny rząd ma tą cechę wspólną, że zwiększa sobie prawo do ingerencji w nasze życie, do inwigilacji nas, do podsłuchiwania, do wglądu w nasze konta bankowe. Chcą po prostu wiedzieć o nas coraz więcej. I to i jedni, i drudzy, i ci z lewa, i z prawa, każdy kolejny rząd w Polsce chce wiedzieć o nas więcej i my jako jedyni mówimy, że to idzie w złym kierunku i my chcemy o was wiedzieć mniej.
Minister Czarnek chyba nie ma żadnej strategii, a najlepszym świadectwem tego jest to, że nawet nie wie, o ile chce obniżyć procent wyniki matur, czy te wymagania, o 20 czy o 25%. No to jednak jest znaczna różnica. Znaczy się jeszcze tego nie postanowił, postanowił zwierzyć się dziennikarzom, że rozważa coś takiego i rozumiem, że teraz się będzie naradzał z urzędnikami, o ile obniżyć wymagania, tak?
Kto to zdecyduje, to ja nie wiem, bo się na tym nie znam. Natomiast dla mnie problemem głównym jest to, że o ile można uprościć maturę, o tyle nie uprościmy rzeczywistości. Tak? Jeżeli ktoś chce po tej maturze iść na Akademię Medyczną, zostać lekarzem, inżynierem, nie wiem, matematykiem, fizykiem, to dalej musi się zmierzyć z tymi samymi problemami, które dalej są tak samo trudne. Tak? Fizyka się od tego nie uprości, mechanika kwantowa się nie uprości, ciało człowieka się nie uprości, więc ci uczniowie będą musieli to kiedyś nadrobić. Pytanie, czy to nadrobią, jeżeli tak, to kiedy, a jeżeli nie, to kto nas będzie operował za 20 lat?
Wiesz, we współczesnym systemie edukacyjnym nie to jest celem. Celem jest, zdaje się, robienie dobrego wrażenia na społeczeństwie, wygrywanie kolejnych wyborów i tutaj podpowiedź dla ministra Czarnka, no może po prostu ustali wymagania maturalne po egzaminie maturalnym. Będzie wtedy już miał wyniki. Jeżeli zdawalność ma być na z góry założonym poziomie, to wtedy będzie mógł przyjąć te procenty i będzie się wszystko zgadzać.
Bo oni robią w tym momencie taką linię produkcyjną, wyobrażają sobie, że będą kształcili te masy uczniów, każdy będzie jeden taki sam i będzie wierzył w to, co chce mu przekazać minister edukacji. I ja mam nadzieję, że to się nie uda, bo nie wiadomo, co będzie po wyborach. Wyobraźmy sobie taki scenariusz, że rząd się zupełnie zmienia, że naprawdę poszło bardzo źle i lewica przejmuje władzę, to nagle się okazuje, że PiS zbudował tą linię produkcyjną, ale korzystać to z niej będzie lewica i będą wyciekały z tej, wychodziły z tej linii produkcyjnej takie małe Zandbergi i to w ogóle dramat będzie. Bo mamy kolejny program rządowy, bo do tej pory mieliśmy dekoder plus, telewizor plus, teraz laptop plus, lewica proponowała lodówka plus, zdaje się, co stworzyło tą piękną koalicję RTV,
nawet
AGD,
zrobiliśmy
PiS,
o tym
lewica.
Konferencję prasową w Sejmie, na której trzymałem telewizor, dekoder i trzecim gadżetem, co tam było, laptop, ale lodówki już nie.
Wszystko to od państwa. Państwo nam funduje, ale wyszedł dzisiaj, informacja z dzisiaj, nowy program rządowy Villa Plus, a też powiązana akurat z systemem edukacji. Minister Czarnek rozdaje zaprzyjaźnionym fundacjom, które bardzo dobrze żyją z ważnymi pisowcami, miliony złotych w ramach programów edukacyjnych, za które te fundacje kupują sobie willę w Warszawie.
No, oficjalnie to jest jakiś program na działania organizacji edukacyjnych, przy czym co to jest organizacja edukacyjna, to decyduje minister i daje im na siedziby. Dla mnie to wygląda na szykowanie się na miękkie lądowanie po utracie władzy. Był taki wątek polityki z lat 90., gdzie się mówiło o uwłaszczeniu nomenklatury, że ludzie związani z poprzednim systemem weszli w posiadanie nieruchomości, w posiadanie majątku, mieli uprzywilejowaną sytuację. Jarosław Kaczyński chodził i przez lata przy różnych dyskusyjnych spotkaniach i wywiadach krytykował ten stan rzeczy. No i w tej chwili widać, że próbują zrobić tak naprawdę to samo.
Czyli jeżeli budynek, dom, mieszkanie nie ma tego certyfikatu, to nie będzie można go wynająć.
W tą stronę to idzie. W tą stronę to idzie. Co więcej, oni do tej ustawy nawet wpisali obowiązek wpisywania tych energetycznych świadectw charakterystyki energetycznej. Proszę oswoić się z nowym pojęciem świadectwa charakterystyki energetycznej. Myślę, że już niedługo będziemy widzieć to we wszystkich ogłoszeniach o sprzedaży czy o wynajmie, bowiem tutaj jest w ustawie napisane i sądzę, że media powinny o tym powiedzieć ludziom, że nawet notariusz w akcie notarialnym będzie musiał odnotować fakt przekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej. Krótko mówiąc, nikt już nie kupi, nie sprzeda ani nie wynajmie bez tego, co wymyśliła Unia Europejska, a to wszystko ma służyć zewidencjonowaniu wszystkich budynków i zmuszenia wszystkich do wejścia w reżim tak zwanego bezemisyjnego budownictwa, przy czym co to jest budownictwo bezemisyjne, to będzie decydował eurokrata.
Polscy europosłowie, których listę zdaje się
Ochojska,
masz przy sobie.
Adamowicz, Sikorski, Thun, Bald, Belka, Biedroń, Cimoszewicz, Kochut, Miller, Spurek.
Lewica.
Wybrani wszystko, ale wybrani z jakiej listy? Koalicji Europejskiej.
Dokładnie.
Czyli Platforma Obywatelska, partia pierwotnie konserwatywno-liberalna. Ona ich wprowadziła, żeby oni Polaków reprezentowali.
I ci ludzie, którzy pochodzą z lewicy, która rzekomo troszczy się o ludzi ubogich, którzy nie mają zbyt wiele pieniędzy, zagłosowała za tym, żeby biednych ludzi nie było stać na kupno mieszkań, bo mieszkania mają być jeszcze droższe. Więc lewica razem z Platformą Obywatelską głosują teraz za tym, żeby mieszkania były jeszcze droższe. A w tym samym czasie będą gadać głupoty, że mieszkanie to jest prawem i nie towarem, że każdemu należy rozdać mieszkanie za darmo. Tylko kto za to zapłaci? Przez to, że ludzie nie wiedzą, jakie ta opresyjna władza nakłada na nich podatki, to potem jeszcze bardziej cierpią. Nieraz był taki przypadek, że młodzi właśnie dostali kupę kasy od rodziny, znajomych, wpłacili to do banku, potem sobie mieli wkład własny na mieszkanie na przykład i przyszła kontrola z pytaniem, a skąd pieniądze na ten wkład własny? Jak nie wiecie skąd, to płacicie 75% podatku od nieujawnionych dochodów. Więc trzeba uświadamiać ludzi, że to państwo jest opresyjne, że się wtrynia nawet w to, co wy dostajecie w kopercie na swoim własnym weselu. I z takim podejściem trzeba walczyć. Ja mam wrażenie, że polskie rządy przez te poprzednie, myślę, że dobre 30 lat, to miały wrażenie, że to wojsko, ta armia to jest tak na niby, że to się nigdy w życiu nie przyda, że historia już się skończyła, że żadnej wojny nie będzie, w związku z czym nawet jak tam coś nie działa, jak mam jakąś patologię, jak coś działa źle, to co za problem, przecież sprawa nigdy się nie wyda. Teraz nagle Putin zaatakował Ukrainę i się okazuje, że to tak naprawdę, że ta armia to się nam rzeczywiście może przydać. Zaczęli pewnie w panice patrzeć, czy cokolwiek tam działa i strach myśleć, co oni zobaczyli, jak się tej naszej armii przyjrzeli.
Może nie wszyscy wiedzą, że od 1 stycznia 2024 roku maksimum płatności pomiędzy przedsiębiorcami ma wynosić 8 tysięcy złotych, a pomiędzy zwykłymi Polakami 20 tysięcy złotych. To jest w ogóle interesujące, że dla przedsiębiorców ma być ten limit prawie 3 razy mniejszy niż dla Polaków. Nie, i mimo, że przecież wiadomo, że przeciętny przedsiębiorca obraca większymi pieniędzmi niż zwykły Polak. Więc to jest takie kontrologiczne, kontrintuicyjne.
To jest zupełnie zgodne z narracją tego rządu, który od samego początku traktuje przedsiębiorców jak przestępców. A wiadomo, że przestępca musi mieć mniej praw niż zwyczajny. Uczciwy człowiek.
Ja widzę w tym też element gotowania żaby, to znaczy dzielimy społeczeństwo na dwa zbiory, separujemy ten mniejszy, jemu szybciej zaciskamy pętlę, a temu większemu, który mógłby się pobuntować, wolniej. I w ten sposób proces gotowania żaby postępuje do przodu.
Całe lata ten rząd walczył z gotówką. Przez ostatnie 7 lat co roku praktycznie ograniczał prawo do posiadania gotówki. Myśmy ostatnio coraz głośniej to krytykowaliśmy, bo ostatnie ograniczenia już nie tylko dotyczyły firm, ale również konsumentów, osób fizycznych, którym wprowadzono limity płatności. I teraz nagle PiS się obudził i będzie wprowadzał ustawę, która ma dać Polakom wolność płacenia gotówką. Mają się wycofać ze zmian, które jeszcze niedawno sami wprowadzali do naszego prawa. Więc mamy tutaj dwie istotne rzeczy. Pierwsza taka, że ta ustawa jeszcze nie została uchwalona. Druga, że oni próbują się wycofać z czegoś, co wcześniej sami popierali, a co my krytykowaliśmy.
Że już od 1 lipca 2024 roku Warszawa ma stać się taką strefą czystego transportu. Brzmi super, ale będzie to oznaczać, że starszymi autami nie będzie można wjechać do miasta. Chodzi na przykład o auta z dieslem, które nie spełniają normy Euro 4, a więc już zaczyna się to od roczników 2006.
Gdyby nie rząd PiS-u, to rządzący Wrocławiem, Krakowem czy Warszawą lewicowi politycy nie mogliby sobie ustanowić takiej strefy czystego transportu. PiS dał im taką możliwość, więc oni z tego oczywiście korzystają.
Kilka przykładów. Skoda Octavia, rocznik 2002 za 10 tysięcy. Taką Skodą nie będzie już można wjechać do miasta. Volkswagen Passat, popularne w Polsce auto rodzinne, rocznik 2002, zupełnie sprawny, w dieslu niecałe 10 tysięcy. Dobre auto rodzinne, czemu nie? Volkswagen Touran za 10 tysięcy, rocznik 2003. BMW serii 3 za 20 tysięcy. Jest to dosyć popularne auto w Polsce z 2002 roku. Audi A3 2004 rok za 14 tysięcy, prawie 15. Auta takie jak Citroen Berlingo ten jest z 2005 roku. Nie będzie nim można wjechać. Renault Trafic, który można przewieźć, czy to ekipę, żeby wykonać jakieś prace, czy jakiś sprzęt przywieźć za 20 tysięcy. Taki Renault Trafic z 2003 roku w dieslu nie będzie już legalny.
To jest uderzenie w ludzi, którzy są biedniejsi, którzy nie mają pieniędzy na nowy samochód, a w szczególności są to uderzenie w rodziny. PiS zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej w Brukseli popiera to, żeby w Polsce nie było samochodów spalinowych. Raz, że mamy głosowania w polskim Sejmie, że oni po prostu za tym głosują. I teraz PiS z Solidarną Polską próbują was oszukać, że to zła platforma albo zła Unia nam narzuca. My będziemy bronić prawa Polaków do posiadania samochodów. To jest po prostu kłamstwem, bo oni sami to popierali, sami głosowali za tą ustawą. Ale w Unii Europejskiej, w Brukseli, Morawiecki też popiera te wszystkie wariactwa. Oni zgodzili się na te kamienie milowe, oni zgodzili się na KPO. Ostatnio wyszło, że Morawiecki był wśród tych polityków, którzy w ogóle byli w awangardzie walki o to, żeby w Polsce, żeby były tylko samochody elektryczne. Tak? Tam jakieś pierwsze porozumienia w tej sprawie. Wśród tych ludzi był Mateusz Morawiecki. Ostatecznie przeszedł projekt zakazania sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi w Unii Europejskiej po roku 2035, co oznacza, jak spojrzycie sobie na cały świat, to tam będzie ta Unia Europejska oraz Kalifornia, to będą te dwa miejsca, gdzie nie można będzie rejestrować nowych samochodów spalinowych, a w całej reszcie świata będzie można. Dalej w Indiach, w Chinach, w Rosji, w całej Afryce, w Brazylii, w Ameryce Południowej, całe Stany Zjednoczone poza Kalifornią, wszędzie dalej będą samochody ze silnikami spalinowymi, tylko w Europie nie. I jeszcze, znaczy w Unii Europejskiej tylko nie, bo w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii dalej oczywiście będą. I jeszcze nam tutaj ściemniają i rżną głupa, już wyjątkowo bezczelnie, mówiąc, że nie będzie zakazu sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi. Nowymi. Kupić będzie można, tylko nie będzie można ich zarejestrować. No problem rozwiązany. Czemu się awanturujemy, skoro dalej będzie można kupić? Najpierw europosłowie Lewicy zagłosowali za tym zakazem w Parlamencie Europejskim, a zaraz potem...
Przyjechali do Polski protestować przeciwko zwolnieniu.
Dokładnie. I zaraz potem zamknięto w Bielsko-Białej fabrykę silników spalinowych.
Ale wiesz, oni nie połączyli kropek.
Tak, i oni tam protestują. Jak tak można ludzi zwalniać z fabryki silników spalinowych, a chwilę wcześniej głosowali za zakazem sprzedaży samochodów.
Ale spójrz na to z perspektywy lewicowca. Z perspektywy lewicowca w Bielsku Białej zwalnia zły kapitalista, a w Brukseli reguluje rynek dobry socjalista. No wszystko jest na swoim miejscu.
Taka organizacja największych miast na świecie, do której należą Berlin, Londyn, Nowy Jork, ale też Warszawa, Rafała Trzaskowskiego, wystosowała swój raport, apel, że należy wprowadzić limity na konsumpcję, ponieważ ludzie jedzą za dużo, podróżują za dużo i należy to trochę ograniczyć. I według burmistrzów tych miast zrzeszonych w tej organizacji powinniśmy mieć limit na mięso, chyba 16 kg rocznie, na nabiał 90 kg rocznie, na samochody, że na 1000 mieszkańców powinno być zaledwie 190 samochodów, bo więcej to nie potrzeba. I najważniejsze, być może dla widzów tutaj, a na pewno dla mieszkańców Warszawy, tak mi się wydaje, z Wilanowa i z okolic, jedna podróż samolotem na 2 lata, a w wersji ambitnej jedna podróż samolotem na 3 lata i pod tym podpisuje się Rafał Trzaskowski. Nie popieram oczywiście tego, żeby ktoś wyrzucał śmieci do lasu, zatruwał nasze rzeki czy atmosferę, klimat, nasze środowisko jest naszym dobrem wspólnym i musimy o nie po prostu wszyscy dbać. Natomiast czym innym jest dbanie o klimat, czym innym jest dbanie o środowisko, czym innym są to jakieś totalitarne pomysły, które teraz nam tutaj są suflowane, więc nawet jeżeli... Podejrzewam, że tak jest, że człowiek rzeczywiście ma jakiś istotny wpływ na zmiany klimatyczne. To pierwsze pytanie jest takie, czy to Polacy mają na to wpływ, czy może cała Azja, Ameryka Południowa, czy Ameryka Północna. Moim zdaniem, nawet gdybyśmy wszyscy w Polsce wrócili na drzewa i przestali cokolwiek produkować, to klimat w ogóle tego nie zauważy. Tak małą część emisji w
Polsce. Poniżej 1%.
To jest poniżej 1%. Możemy się zaorać jak całą naszą gospodarkę i w ogóle świat tego nawet nie zauważy. Wszystko właśnie niestety idzie w tym kierunku, że zarówno życie w Europie będzie strasznie drogie, jak i produkowanie czegokolwiek w Europie będzie strasznie drogie i nasze firmy już teraz tracą konkurencyjność, zwłaszcza firmy w sektorze chemicznym na przykład, gdzie tam bardzo dużo tej energii się zużywa. Wszystkie firmy, które mają dużą energochłonność, zużywają dużo energii, przestają być konkurencyjne. Mają teraz taki wybór, że albo mogą się po prostu zamknąć, albo mogą przenieść produkcję gdzieś do Azji, albo gdzieś do Afryki, czy nawet do Ameryki Południowej, bo wszędzie wszędzie robi się taniej niż w Europie. A my się zamieniamy w taki skansen, będziemy się od całego świata odgradzać tymi jakimiś płotami, granicami, cłami, po to, żeby za tanie produkty przypadkiem do nas nie weszły. Przemysł będzie się stąd wynosił, będziemy wracać powoli na drzewa, ale przynajmniej będzie ekologicznie, będzie zielono, nie będzie zbyt dużo dwutlenku węgla. Że celem Unii Europejskiej jest zamiana polskiej ziemi w bagno. W sensie chcą nam bagno zrobić, się do tego po prostu wprost przyznają. Ja może bym się nawet na to zgodził, jeżeli to był, ten program byłby dobrowolny, pod warunkiem, żebyśmy najpierw powysadzali kilka niemieckich fabryk. Oczywiście również dobrowolni, bo jakimś dziwnym trafem te europejskie propozycje to zawsze są w tym kierunku, żeby w Polsce zniszczyć jakąś gałąź przemysłu, żeby zniszczyć rolnictwo, zalać jakąś ziemię, gdzieś zrobić bagno, a nigdy nie idą w tym kierunku, żeby na przykład zniszczyć niemiecki przemysł. Jakoś to nie układa się im w ten sposób.
To, co dla nas jest ważne, to jaka jest strategia Konfederacji. My chcemy odsunąć urzędnika od rolnika, żeby rolnik mógł zapewniać Polsce bezpieczeństwo żywnościowe, żeby mógł uprawiać ziemię, żeby mógł produkować, żeby mógł konkurować, a urzędnik tak europejski, jak i polski, niech się od tego trzyma jak najdalej. Być może ktoś, kto uważnie śledzi deklarację ministra rolnictwa, pamięta taką zapowiedź, że wspólnie z Amerykanami zostaną zbudowane silosy na zboże z Ukrainy, że organizujemy korytarz, żeby zboże szło przez Polskę do Afryki. Może ktoś pamięta jeszcze, że było mówione o tym, że przez wojnę Rosji, Ukrainy rynki żywnościowe się załamią i będzie głód. I Polska tu miała odegrać bardzo dobroczynną rolę, polegając na tym, że przepuścimy ukraińskie zboże, żeby weszło na te rynki światowe. No to jak ktoś to uwierzył, to naiwny, bo stało się oczywiście w ten sposób, że ukraińscy farmerzy, czy przedsiębiorcy, czy korporacje międzynarodowe zawieźli zboże najbliżej, gdzie się dało je sprzedać, czyli tuż za polską granicę, sprzedali i zalało na polski rynek. Afera jest poważna, dlatego że straty z całej operacji zalania polskiego rynku w sposób niekontrolowany zbożem, czy szerzej produktami rolnymi z Ukrainy są szacowane na 8 miliardów złotych. Tu mówimy o 8 miliardach straty dla sektora prywatnego, gdzie rolnikom wprost obiecywano, że ceny będą wyższe, a stały się niższe. Od czerwca zeszłego roku, aż do ostatniego piątku te wszystkie ciężarówki i pociągi wjeżdżały, więc działanie rządu polegające na embargu na 2 dni, no to jest chyba najbardziej kuriozalna reakcja w międzynarodowej polityce handlowej. I jeżeli polskie społeczeństwo da się w tak prosty sposób oszukać, to znaczy, że jesteśmy chyba społeczeństwem, które zasługuje na swój marny los. Nie wierzymy, że prokuratura Ziobry albo ministerstwo Budy, albo ministerstwo Telusa, że oni tu coś wyjaśnią.
Miasto Warszawa zleciło MPO, tutaj lokalnemu warszawskiemu, wywóz śmieci, w sensie zebranie śmieci z ulic miasta. Natomiast samo potem osobno miało płacić za dowiezienie tych śmieci na jakieś wysypisko czy też spalarnię, gdzie powinny trafić. I ta kwota, którą miasto będzie musiała zapłacić za transport tych śmieci, już nie była wliczona do przetargu. I teraz firma, która miała trochę wyższą stawkę, chciała wywozić to na tutaj lokalne, warszawskie, podwarszawskie wysypiska śmieci, a ta druga wymyśliła sobie, że wywiezie aż za Legnicę. Co oznacza, że śmieci z Warszawy wędrowały przez całą Polskę aż za Legnicę i dopiero tam znajdowały swój finał. I tu pojawiają się dwie ciekawe sprawy. Pierwsza, jak myślicie, jaki ślad węglowy miały te wszystkie, nie wiem, tiry z tymi śmieciami jeżdżące przez całą Polskę? Jak to się dzieje, że ten zielony jak ogórek od stóp do głów Rafał Trzaskowski tak zatruwa środowisko, że aż śmieci wozi na drugi koniec Polski, także z Warszawy, to w zasadzie ciężko znaleźć miejsce bardziej oddalone niż jakieś wysypisko za Legnicą. I druga ciekawa sprawa. Te wysypiska były na Dolnym Śląsku. I to się okazuje, że mamy porozumienie ponadpolityczne, bo niejaki Michał Dworczyk był tą osobą, która blokowała kontrolę wysypisk na Dolnym Śląsku. Więc mamy tutaj ponadpartyjne porozumienie zmierzające do tego, żeby śmieci z Warszawy były wysyłane w ustawionym przetargu na wysypisko na drugim końcu Polski.
PSL i Szymon Hołownia. Oni zaczęli taką współpracę, pokazują się razem, sygnalizują, że będą razem startować do wyborów. I jednym z ich punktów, który mnie osobiście rozbawił, jest to, że oni przyjęli zobowiązanie do odpartyjnienia państwa. Moim zdaniem jest chyba szczytem absurdu występować razem z PSL-em i zapowiadać odpartyjnienie państwa. Przypomnijmy krótką statystykę, że PSL jest partią, która chyba najdłużej była w rządzie w III RP. Kiedy PSL był w rządzie? Lata 93-97 razem z SLD. Potem 2001-2003 razem z SLD i z Unią Pracy. W latach 2007-2015 8 lat wspólnie z Platformą Obywatelską. Dla mnie osobiście PSL jest wręcz symbolem uwłaszczania się na majątku państwowym i korzystania z różnych układów, także na poziomie gminnym.
Nie wiem, Krzysztof, czy słyszałeś, że Polska jest rajem dla młodych przedsiębiorców?
A tak, słyszałem, rzeczywiście. Wprawdzie coraz trudniej w Polsce zarabiać, ale coraz łatwiej dostać duże pieniądze.
Dokładnie. Mamy na przykład niespełna 30-latka, który założył firmę i 10 dni potem dostał z NCBR-u 55 milionów
złotych. Właściwie to jest dziwne, że wszyscy 20-latkowie w Polsce tak nie zarabiają.
55 milionów po 10 dniach prowadzenia firmy. No w jakim innym kraju są takie wielkie możliwości? No przecież to kariera od zera do milionera i czy to 10 jest, dni. To dolina Krzemowa się chowa.
Czy to nie jest przypadek człowieka, który po 10 dniach od założenia firmy opracowywał systemy zabezpieczeń rurociągów podwodnych?
Nie, to ten drugi. I zupełnie nieistotne jest to, że zdaje się siostra tego przedsiębiorcy jest wspólnikiem człowieka, który przyznawał tą dotację. Przypadek, zbieg okoliczności, ale to właśnie mamy
to
drugiego.
To chyba jest to nowe państwo, które PiS marzył przez lata, że będzie tworzył.
Tak, to mamy drugiego bohatera polskiej przedsiębiorczości. Ten z kolei dostał 123 miliony złotych.
I to jest taka kwota na zachętę, na rozruch.
Wspólnik człowieka, który przyznał te dotacje. Więc jak się ma szczęście w życiu, to zobaczcie, jakie można kokosy w Polsce zarobić. A zupełnie na poważnie, to jest absolutny skandal, że państwo polskie zajmuje się rozdawaniem pieniędzy na tego rodzaju różne startupy. To znaczy jestem fundamentalnym przeciwnikiem tego, żeby politycy zajmowali się inwestowaniem pieniędzy, bo się to po prostu na tym nie znają. W najlepszym wypadku konsekwencja byłaby taka, że te pieniądze byłyby zmarnowane. To za Platformy tak bardzo dużo robiono. Były te wszystkie PO i G81, gdzie 800 tysięcy przyznano na portal dla kotów na przykład i koty nie oglądały tego portalu, portal padł. Miliony złotych rozdali na głupoty, na strony internetowe, których nikt nie wchodził, na jakieś projekty, które nigdy nie zaczęły działać. Po prostu pieniądze wywalone w błoto. A tutaj zmienili metodę już zapisu. Nie rozdają setki razy po setki tysięcy złotych, ale punktowo temu 50, temu 120 milionów złotych, tylko że ci rozdają już tylko swoim. Tam przypadkowi ludzie mogli dostać kilkaset tysięcy, a teraz nieprzypadkowi dostają 50 albo 100 milionów złotych. Polscy politycy, kiedy tylko opuszczają granice Polski i jadą, nie wiem, czy do Brukseli, czy do Waszyngtonu, po prostu tracą rozum. Zgadzają się w zasadzie zawsze na wszystko i potem nie rozumieją tego, jakie są tego konsekwencje. No inna sprawa to nieszczęsne KPO, kiedy Mateusz Morawiecki sam zgodził się na to, żeby powiązać wypłatę tych pieniędzy z praworządnością i teraz jest zdziwiony, że nie chcą mu wypłacić pieniędzy, bo mamy problemy rzekomo z praworządnością. To jest na podstawie czegoś, na co on sam się zgodził, bo mu powiedzieli, że słuchaj Mateusz, będzie dobrze, nie będziemy tego w tej sytuacji wykorzystywać.
Wpiszemy do konkluzji Rady Europejskiej, nie przejmujcie się, tu wpiszemy, że nie będziemy was gnębić, naprawdę będzie kasa, tutaj masz moje słowo, ja jestem Angela Merkel, obiecuję ci Mateusz, naprawdę dostaniesz
tak to. Tak się wynajmuje mieszkanie, się podpisuje umowę i tam jest jakiś zapis, z którym się nie zgadzamy, to mówimy, że się z tym nie zgadzamy. Jeżeli ktoś na sklepie po plecach mówi, nie, to on tak brzmi tylko, ale ja tego nie będę wykorzystywał, to prawnik mi to wpisał do umowy, ale proszę się nie przejmuj.
Wiesz, to tak tylko, żeby inni się zgodzili, no musimy tam coś wpisać, ale my tego nie zastosujemy.
Świat tak nie działa. Jeżeli coś się wpisuje do umowy, to po to, żeby potem z tego korzystać. Inaczej by w tej umowie się po prostu nie znalazło. Co nam znowu Unia Europejska wymyśliła i czego nam znowu chce zakazać? Mówiliśmy o tych dyrektywach metanowych, o zakazach samochodów. Poprzednio też mówiliśmy, że piece gazowe mają być nielegalne za kilka lat. I teraz jest kolejny news. Mamy mieć nowelizację rozporządzenia dotyczącego gazów fluorowanych i nielegalne staną się chyba już od roku 2026, nie uwierzycie, pompy ciepła.
Mamy odejść od węgla, ludzie pozmieniali piece węglowe na gazowe, gazowe mają zostać zakazane. Okazało się, że fotowoltaika i pompy ciepła, ale okazuje się, że pompy ciepła też nie są bezpieczne, bowiem Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego proponuje całkowity zakaz tych gazów, które są używane jako gazy, jako czynnik chłodzący w 70% pomp ciepła, które są obecne na rynku. No i pomysł rozporządzenia jest taki, żeby ich po prostu całkowicie zakazać. No i pytanie, czy ci, którzy sobie w tej chwili pompy ciepła już poinstalowali albo instalują, będą musieli je wymieniać, tak jak w tej chwili być może niektórzy jeszcze nie wiedzą, że piece gazowe będą musieli zdejmować. Nie ma partii, która bardziej likwidowała polskie górnictwo niż Prawo i Sprawiedliwość wspólnie z Solidarną Polską. Solidarna Polska jest częścią tego rządu i nikt chyba przed tym rządem nie dawał dopłat za redukcję wydobycia. Nikt nie zamykał kopalń w takiej skali. Wymienię kopalnie, które zostały zamknięte po 2015 roku. Kopalnia węgla kamiennego Brzeszcze Wschód, kopalnia węgla kamiennego Anna, kopalnia węgla kamiennego Jasmos, kopalnia węgla kamiennego Pokój 1, kopalnia węgla kamiennego Makoszowy, kopalnia węgla kamiennego Krupiński, kopalnia węgla kamiennego Wieczorek 1, kopalnia węgla kamiennego Śląsk, kopalnia węgla kamiennego Wieczorek 2, kopalnia węgla kamiennego Mysłowice, Wesoła 1, Rydutowy 1, Piekary 1, Jastrzębie 3, Pokój 2.
Ten węgiel, który będziemy sypać do tych elektrowni, to nawet nie będzie polski węgiel, tylko to będzie węgiel z importu, ponieważ przepisy unijne sprawią, że wydobywanie węgla w Polsce w ogóle przestanie się opłacać. Tych 80-90% kopalni po prostu zostanie zamkniętych. A jak one zostanie zamknięte, to dalej elektrownie na czymś będą musiały działać. I węgiel będzie sprowadzany z importu. I to nie ma nic wspólnego z żadną ochroną środowiska. Unia Europejska ma problem z tym, że węgiel wydobywa się w Polsce, a jeżeli ten sam węgiel będzie wydobywany gdziekolwiek indziej poza Europą, następnie przywieziony do Polski, to już z tym problemu nie ma. Chodzi o to, żebyśmy nie palili w swoich elektrowniach swoim własnym węglem. Polski taki mały biznes, który próbuje rosnąć pomimo tych wszystkich przeciwności, niestety ma coraz gorzej. To jest tak, jak Mateusz Morawiecki nam mówił w trakcie walki z wirusem, że po wirusie czeka nas odbicie gospodarki w kształcie litery K. To znaczy, że wielkie koncerny i spółki Skarbu Państwa odbiją w górę, a mały i średni biznes zostanie wbity w ziemię. To razem, jak na jednym wykresie by się naniosło, to byłaby właśnie litera K. I to jest kolejny objaw tego, że cała światowa gospodarka i zaraz za nią jej wielki entuzjasta Mateusz Morawiecki, który bardzo lubi wdrażać w Polsce te wszystkie globalne procesy. Ta gospodarka idzie w kierunku tego, żeby były tylko wielkie korporacje, wielkie spółki Skarbu Państwa kontrolowane przez polityków, a mały biznes, firmy rodzinne, klasa średnia mają być po prostu wdeptane w ziemię, zarówno cenami energii, jak i wszystkimi regulacjami oraz podatkami. Jeżeli nie dołożymy do tego interesu odbudowywania Ukrainy, to się naprawdę bardzo zdziwię, a mowy nie ma, żeby na tym zarobiły polskie firmy. Ja pamiętam, że mieliśmy podobną sytuację z 20 lat temu, jak Polacy się wpakowali w okupowanie Iraku po interwencji amerykańskiej. Ale nam wtedy mówiono, że jak pomożemy z Irakiem, no to wtedy polskie firmy fortunę zarobią na odbudowie Iraku. I na czym się skończyło? Nic nie zarobiliśmy na odbudowie Iraku.
Marek Belka dostał stołek.
Tak, tam udało się załatwić.
Administratorem,
tak, takim. Posadę dla Marka Belki. Być może tutaj też się uda załatwić posadę na przykład dla prezydenta Andrzeja Dudy, który jeszcze nie wiadomo, co będzie robił po tym, jak przestanie być prezydentem. Być może takie interesy uda się załatwić.
Szefem Komitetu do Spraw Odbudowy Ukrainy.
Na przykład. I będzie nadzorował, żeby niemieckie firmy odbudowywały Ukrainę, być może za nasze pieniądze. To jest taki interes, który nasi akurat potrafią zrobić, więc my na tym absolutnie nic nie zarobimy. Ta władza kompletnie nie potrafi negocjować. Podpisuje umowy, do których my tylko i wyłącznie dopłacamy. Korzystają na tym wszyscy poza Polakami.
Ja miałem dosyć interesującą rozmowę jakiś miesiąc temu ze swoim fryzjerem, gdzie zapytałem go, dlaczego nie zatrudni, jeżeli ma nadmiar klientów, bo widzę, że ma nadmiar, bo nie można się z nim umówić, dlaczego nie zatrudni kolejnego pracownika. Przeliczył koszty i powiedział, że to się zwyczajnie nie opłaca. Po prostu nie opłaca się w tym systemie rozwijać swojego warsztatu, swojej działalności, swojego gabinetu, dlatego że koszty i różnego rodzaju wymagania narzucone są tak wysokie, że to po prostu ludzi odstrasza i zniechęca. No, żyjemy w świecie absurdu, gdzie coraz trudniej się obrócić, żeby łokciem o jakiś przepis nie zahaczyć. To nie jest nasz ideał, to nie jest ideał Konfederacji i żadna partia przeciw tym absurdom nie protestuje. Zwróćcie na to uwagę. Oni mówią o wszystkim, tylko nie o tym.
Mi to jest zupełnie, przyznaję, że bez różnicy, czy podatki podwyższa PiS, czy podatki podwyższa Platforma, nikt ich nie powinien podwyższać. Ja nie rozumiem, co w głowach mają członkowie Platformy, którzy rozumiem, że idą do polityki po to, że chcą coś zmienić. Tylko czy oni chcą zmienić rzeczywistość, czy chcą zmienić kogoś innego na stołkach, których ci inni zajmują. No bo jeżeli PiS rozdaje pieniądze i podwyższa podatki i Platforma chce zamienić PiS, żeby robić dokładnie to samo, to jaki ta cała operacja ma sens? To w ogóle nie ma żadnego sensu, żeby popierać jedną partię, która obiecuje, że zrobi dokładnie to samo, co partia rządząca. To po co w ogóle głosować na tych ludzi? Kto jeszcze ich popiera? Nie rozumiem tego. Właścicielka radomskiej pizzerii Drewno i Ogień, pani Ewa Gutkowska, wygrała w sądzie z sanepidem i zwrócono jej pieniądze, ponieważ lockdown był od początku, jak mówiliśmy, to z wielką konsekwencją, nielegalny. Te wszystkie kary, te wszystkie grzywny, te wszystkie zakazy wydawane na podstawie nielegalnych rozporządzeń, to wszystko było nielegalne. Żyliśmy 2 lata w świecie jakiejś fikcji prawnej, gdzie prawo stanowione na podstawie slajdów Mateusza Morawieckiego albo wypowiedzi na konferencji prasowej albo na czegoś, co jest napisane na stronie internetowej. To wszystko było nielegalne. Pamiętam, jak wtedy zachęcałem przedsiębiorców do tego, żeby się postawili. Zrobiłem zrzutkę na pomoc prawną dla przedsiębiorców. Tam pomogliśmy mnóstwu restauracji, żeby się otwierały. Zachęcaliśmy do tego, żeby się nie bali, bo to wszystko jest nielegalne. Nawet jeżeli zmuszą was do zapłaty tej kary, to potem oddadzą ją z odsetkami i to się właśnie dzieje.
Warto podkreślić, że w tym konkretnym lokalu interweniowali nasi posłowie Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun. Wielu jest mądrali, którzy pluje na tych posłów, obraża ich. A zadajcie sobie pytanie, ilu z waszych idoli z mediów głównego nurtu czy z tych bardziej poprawnych partii, poprawnych politycznie partii politycznych pojechało do konkretnych pizzerii, siłowni, różnego rodzaju barów i w momencie, kiedy policja była gotowa zagazować czy spałować właścicieli, byli gotowi stanąć między nimi a policjantami i stanąć w obronie praw obywatelskich, praw konstytucji. Czy ci, którzy chodzili na marsze pod hasłem konstytucji, byli gotowi bronić konstytucyjnych praw, czy może adwokatowali bezprawiu?
Czeka nas kampania wyborcza, w związku z czym politycy będą chcieli przekupywać wyborców ich własnymi pieniędzmi. Za każdym razem, kiedy Sejm się będzie zbierał do wyborów, będzie trzeba się łapać za kieszeń, bo będą uchwalali kolejne programy rozdawnictwa po to, żeby kupować sobie głosy. Teraz mieliśmy w zeszłym tygodniu posiedzenie Sejmu i udało się przegłosować, zdaje się, kredyty 2% na mieszkanie oraz dodatek sołtysowe plus dla sołtysów i popierała to oczywiście cała polska klasa polityczna. Z wyjątkiem Konfederacji, jako jedyni składaliśmy wnioski o odrzucenie tych projektów, ponieważ naszym autentycznym i szczerym przekonaniem jest to, że to rozdawnictwo trzeba zatrzymać. My jesteśmy jedyną prawdziwą opozycją względem tych wszystkich ludzi, względem PiS-u, Platformy i Lewicy. Oni ciągną to państwo w jednym kierunku z niezwykłą determinacją.
Jesteśmy jedyną formacją, która nie uczestniczy w tym wyścigu na obietnicę, kto komu rozda wasze pieniądze.
Cała Polska jest opleciona takimi mackami tych ludzi z tego układu, czy z PiS-u, czy z Platformy, czy z Lewicy, różnego rodzaju pociotki, siostry, matki, kuzyni, zaprzyjaźnione firmy i oni drenują nasz budżet i nasze pieniądze, nasze podatki idą na opłacanie właśnie takich ludzi.
PiS nie cofnął ogromnej liczby rozmaitych regulacji patologicznych, złych, wprowadzonych przez Platformę Obywatelską. Te partie chcą, żeby Polacy wierzyli, że bardzo się różnią, ale oni w wielu sprawach utrudniających życie normalnym Polakom mają konsensus, bo oni nieraz tak argumentują, że z czegoś tam nie mieliby dochodów, to dlatego tych przepisów nie zmieniają. Jak na przykład 23% VAT-u nie obniżyli z powrotem na 22%, tylko tymczasową zmianę wprowadzoną, przypomnij, na ile ona miała być lat? Na 3 lata?
Początkowo na 3 lata.
Tak, to utrzymali ją do dzisiaj.
Zgadzam się chyba z panią poseł Joanną Muchą, która powiedziała w telewizji, że według niej za przyczyną wysokich sondaży Konfederacji jest to, że pozostałe partie opozycyjne poszły w populizm i ścigają się ze sobą na populizm. My jako jedyni mówimy wam, jak jest i nie pozwalamy sobie na licytowanie się z poszczególnymi partiami, kto wam da więcej. My wam nic nie damy, ale też nie będziemy wam odbierać. Mamy taki właśnie plan chytry, żeby zrobić ten dwucyfrowy wynik. Jestem całkowicie przekonany, że w większości spraw, w których zabieramy głos, większość ludzi jest po naszej stronie. Nie kupuję tego, że Polacy chcą stracić swoje samochody. Nie kupuję tego, że Polacy chcą płacić fortunę za nowe mieszkanie, że nie chcą jeść mięsa, że chcą jeść jakieś robaki, że chcą płacić wysokie i skomplikowane podatki, że chcą w swej masie żyć na czyjś koszt. Przekonany jestem, że jest mnóstwo ludzi w Polsce, którzy po prostu chcą żyć normalnie, tak? Chcą żyć z owoców swojej własnej pracy, nie chcą być uzależnieni od państwa, nie chcą, żeby państwo wtryniało im się w ich życie, nakładało na nich podatki i zakazywało im najróżniejszych rzeczy. I musimy tylko z tym prostym przesłaniem do ludzi dotrzeć. W tym momencie wszystkie partie poza nami są za tym, żeby jak najbardziej komplikować prawo podatkowe, jak najbardziej łupić Polaków podatkami i rozdawać wszystkim pieniądze za wszystko. My jako jedyni mówimy, że mamy dosyć tego rozdawnictwa, tego socjalizmu i chcemy, żeby gospodarka Polski wyglądała zupełnie inaczej. I przekonany jestem, że spora część Polaków też tak uważa. A w międzyczasie nas lajkujcie, udostępniajcie i komentujcie.